Vítam ciebie.
Serdecznie.
Cześć
Wojko.
Cześć astronom. Mój drogi, czy znasz taki program Sprawa dla reportera?
Znam. Legendarna redaktor Jaworowicz.
Jaworowicz. Mam okazję już któryś raz oglądać początek tego programu i... Co tam się dzieje w tym programie? Jakie sprawy w tym programie są, to po prostu nie mogę uwierzyć czasem.
Te sprawy są absolutnie niebywałe.
Tak. I nie będę...
Ja pamiętam, że miałem takiego... Spotkałem kiedyś na nartach takiego gościa, który tam występował. Sprawa dotyczyła jakiejś bagatelnej historii, że on miał chyba stację benzynową, i gmina nie pozwalała mu zrobić skrętu na tą stację benzynową i gdzieś tak trzeba było jakimiś opłotkami jeździć.
Tak, tak.
I ten człowiek był taki trochę dziwny. I ona jak tylko go spojrzała, jakby przyjęła tą sprawę do rozpoznania, bo uznała, że jest fajna, bo zamówiła z nim trzy zdania i powiedziała, proszę pana, ja zrobię panu ten program, ale jest jeden warunek. Pan jest taki niemedialny, pan będzie stał z tyłu. No, że tak stał jak taka bida z tyłu w drugim rzędzie, wiesz, strasznie to przeżywał.
Wczoraj była historia o tym, że był sobie pewien pan, który żył z nową kobietą. Ta nowa kobieta miała dzieci. Nie stała się z czasem jego żoną, ale żyli przez kilka lat w konkubinacie i nadal żyją. I historia polegała na tym, że ten pan bardzo lubił się rozbierać. No i bardzo lubił się rozbierać też przy dzieciach.
O Jezu.
Tak. No i cała sprawa polegała na tym, że w tych czasach, gdy szuka się pedofilów...
Gdzie Kevin Spacey...
Łatwo, wiesz, tutaj każdy, wiesz, już co powiesz, obok przedszkola nie możesz przejść na tej zasadzie sam...
Tak.
To ten pan miał jakieś ogromne problemy związane z podejrzeniami o pedofilię.
Ale rozumiem, że był również lewicowy, jadł humus i miał w garażu rower.
Nie miał zębów, więc w drugą stronę idziemy zupełnie. W każdym razie historia sprawiła, że nagle w jednym pomieszczeniu, bo wiesz, ona siedzi, pani Jaworowicz siedzi i są takie stoły, przy których siedzą eksperci, tak? I eksperci byli też związani z innymi sprawami, bo było kilka spraw, tak? I jednym z ekspertów był pan Lew Starowicz. On był akurat przy tej sprawie, długo niewidziany Lew Starowicz. Przeze mnie przynajmniej długo niewidziany. I pan... I pan profesor doktor habilitowany Krzysztof Rutkowski, detektyw, tak?
Były detektyw.
Były detektyw. To jak? To ta szkoła tutaj w niedalekiej okolicy... To nie jest szkoła pana detektywa Rutkowskiego, gdzie można się uczyć.
O ile mnie pamięć nie myli, pan detektyw Rutkowski stracił uprawnienia detektywa jakieś 7 lat temu.
O kurczę, no ale można się uczyć zawodu detektywa w szkole pana so-called detektywa. W każdym razie, co pan Rutkowski ma na głowie, to jest długa historia, to jest historia odwieczna. Ja mam takie wrażenie, że pan Rutkowski chce być czarny. To jest moje wrażenie. Chce być takim czarnoskórym...
detektywem.
Nie detektywem, on ma po prostu duszę 17-latka z lat 80. w Filadelfii, który chodzi z boomboxem, słucha oldschoolowego hip-hopu i bardzo chce mieć takie włosy, błyszczeć się i taki być. I on w duszy, jak przychodzi do domu, to słucha Public Enemy, słucha Run DMC, wyjmuje matę, tańczy breakdance, maluje graffiti. Dlatego go lubię chyba, niestety. W każdym razie...
Naprawdę? Jeszcze jedna z najbardziej... obrzydliwych postaci polskiego życia publicznego.
Ale wizualnie nie. Dla mnie nie. Ja widzę w nim hip-hop. Początki hip-hopu w Krzysztofie Rutkowskim.
Rozumiem.
Więc obrzydliwych wizualnie dla mnie nie. To chciałem zaznaczyć. Ja widzę w nim duszę hip-hopową lat 80. I mam nadzieję, że to o to chodzi. Jeśli chodzi o coś innego, że te włosy tak wyglądają
nie,
jak
ja raczej widzę w nim takiego gościa, który wiesz, handlował walutą i złotem z obywatelami Turcji na wielkim bazarze w Istambule.
Dobrze, a ja widzę kogoś, to kim chciałby być Don King z włosami tymi spalonymi. On ma takie włosy, to nie spalone, przyczesane, wiesz.
Czy to jest Don King polskiego życia publicznego. Brakuje mu tych flag, żeby tak machać, wiesz, lewa, prawa.
No nic. Nie mogłem znieść tego programu, poszedłem spać. Dyskusja nagle dotyczyła konceptu rozbierania się przy dzieciach. I w ogóle konceptu rozbierania się i chodzenia nago po lesie, na przykład, jak ten pan podejrzany lubił robić. I nagle wszyscy się zaczęli odzywać, wszyscy profesorowie, mecenasowie, tam siedzieli tacy ludzie, i każdy miał jakieś swoje moralne wytłumaczenie, dlaczego można albo nie można. To było takie, przez 5 minut posłuchałem, jak każdy miał swój pogląd na to, wywodzący się z wychowania, wywodzący się z wykształcenia i każdy chciał się na ten temat wypowiedzieć. No nie wiem, ale to chyba o to chodzi w tej sprawie, żeby się tu dużo działo i tak naprawdę nie wiadomo co. Chociaż ta sprawa dla reportera, mówię ogólnie w tym programie, o to chodzi, że tam są rozwiązywane i pomagane jest ludziom, więc...
Tam to jest jak z perfekcyjną pani domu. Ludzie się wreszcie dowiedzieli, jak sprzątać, jak walczyć z chórzem, jak pokonać grzyba między kafelkami. Ale ludzie byli naprawdę wdzięczni perfekcyjnej pani domu za to, że ona naprawdę pomogła. Niebywałe, jakie są rezerwy jeszcze w tym narodzie.
Są rezerwy programowe, na przykład program pani Gadżet. Czy miałeś okazję oglądać? To jest chyba...
Gadżet?
Tak, żona pana Ibisza, dobrze mówię? Była? Nie wiem. Pani Gadżet pokazuje, jakie ciekawe rzeczy można kupić gdzieś w różnych miejscach i jak ciekawie je wykorzystać. Trzeba mieć trochę pieniędzy, to jest pierwsza rzecz. A drugi program to jest makaronowy zawrót głowy pani Pauliny Chylewskiej i Szymona Kołeckiego. To nowy program. Tego jeszcze nie było. Będziemy gotować makarony w telewizji.
Szymon Kołecki anaboliki dodaje do tego makaronu, czy nie?
Sam makaron jest w pewien sposób anabolikiem. Ale to jest historia na podcast o makaronach. Dobrze, mój drogi. Zastanawiam się, gdzie zacząć. Jaki jest od 0 do 10 twój poziom pewności tego? Przy czym 10 to jest absolutny poziom, a 0 to jest...
7. Moja odpowiedź brzmi 7.
Ostatnio było wyżej, więc chodzi o to...
Było wyżej.
Jak wysoko jest poziom twojej pewności, że Cleveland Cavaliers przejdą przez playoffy w konferencji wschodniej, tak jak zwykle przechodzili?
Właśnie moja odpowiedź przed zadaniem tego pytania brzmiała 7.
Aha, czyli jesteśmy niżej już.
Wiedziałem.
Byliśmy wyżej, dobrze.
Byłem wyżej, byłem 9,5.
No.
Ale dzisiaj jestem po dzisiejszych... Czyli 2 razy dostali manto. Czyż nie? W ostatnich... Inaczej powiem, od powrotu Isaiah i Tomasza są to 2-2, 1-3.
Chyba to drugie w tych meczach, w których gra. Chyba są 1-3. Przegrali 3 mecze z rzędu... Nie przegrali 3 meczów z rzędu, tylko w 3 meczach z rzędu stracili 127 punktów minimum. Pierwszy z tych meczów wygrali 131-127 chyba kilka dni temu. Teraz potem przegrali z Bostonem.
Bostonem dostali straszne manto i dostali się drugie lańsko.
I przed Toronto z kim przegrali jeszcze w tym tygodniu na początku? Jeszcze z kim przegrali. Z Bostonem jeszcze, to był mecz w sobotę, jeszcze w piątek zeszły, jak pamiętam.
Z Minnesotą.
Minnesota prowadziła z nimi 27 w pierwszej połowie, tak. A dzisiaj Raptors bez Ibaki i Lauriego prowadzili z nimi 28. Ja się cieszę, że ja dużo z tego nie oglądam. Sezon regularny Cleveland.
Szczerze mówiąc, dzisiaj tak spojrzałem, to tak z Wayley, Nick i LeBrona Jamesa już nie pamiętam.
Ale chyba miał niezły mecz w porównaniu z Tomasem, z Lowem i...
No nie, ale 20...
Miał ostatnio 4, 10 punktów rzucił 4, ostatnio. 1. Jak nie pamiętasz, ostatnio 10 punktów rzucił.
No dobrze.
Chyba z Minnesotą rzucił 10 punktów, więc był lepszy.
A i tam Michael ściskał te paluszki, ściskał, ajajajajaj! Ale się nie udało.
Nie udało się, tak. No nie nic, czy to jest temat? Się zastanawiam, czy to jest temat.
Nie, wiesz co, Cleveland i Golden State to nie jest już temat od 3 lat. No od 2 na pewno. Może od przyjścia Duranta jeszcze mieliśmy tam taki, czy będą aż tak dobrzy. ale o tym się nie chce chyba już rozmawiać. No, no powiedz mi, jakie są węzłowe problemy Cleveland? No podsumujmy to. Jest 12 stycznia, podsumowujemy problemy Cleveland.
Dobrze, tak. Dwa problemy, tak? Ja mówię w skali makro.
Makro,
tak, w skali makro. Pierwszy problem to jest taki, że ten zespół nadal nie umie bronić. Mistrzostwa NBA od 2004 roku nie zdobył zespół spoza top 10 obrony. Ostatnim zespołem, który to zrobił, byli Detroit Pistons. W sensie musisz być na koniec sezonu regularnego w top 10, żeby zdobyć mistrzostwo. I nawet to, ten zabawny stat, że Cavaliers jak zdobyli ten tytuł półtora roku temu, to w ostatniej chwili dobili do tego top 10 w sezonie regularnym. W ostatniej chwili. Znaleźli się w top 10. Byli minimalnie. Tak jak w ostatniej chwili wygrali mistrzostwo wtedy, wracając z 1-3. To się stało. W zeszłym roku mieli chyba 18 obronę w tym roku. Nawet nie patrzę, którą obronę mają. Stawiam, że to jest, nie wiem, 20 miejsce z hakiem? No musi być tak, tracą masę punktów. Cały sezon praktycznie. To pierwsza rzecz. A może druga rzecz. I pierwsza rzecz to jest ta...
Ale Maciek, czy to nie jest też trochę tak, że oni nie bronią, bo tak naprawdę nie mają rasowych obrońców?
Mają kilku ludzi, którzy potrafią bronić. Więc to nie jest usprawiedliwienie. Widziałem składy, które nie mają obrońców. A tutaj jest kilku obrońców.
No powiedz, podaj jakieś przykłady. No, LeBron
James, Jay Crowder i Tristan Thompson. Trzech obrońców.
No dobrze, tylko rola wszystkich, znaczy dwóch pozostałych, czyli Crowdera i Thompsona, nie jest jakaś taka dominująca. Thompson wchodzi z ławki. Crowder też ma takie nierówne minuty, więc wiesz, tam nie ma takiego... Czy oni grają takim, wiesz, defensywnym ustawieniem?
Oni się nie starają. To jest problem. I oni nie mają trochę ludzi tam, gdzie powinni mieć obrońców.
No właśnie, o tym mówię.
No. Druga rzecz to jest taka, że LeBron James podejmie decyzję po zakończeniu tego sezonu. Czy odchodzi, czy zostaje? Mówiliśmy już o tym. Bo moim zdaniem ma to negatywny wpływ na zespół koszykówki. Bo zespół koszykówki nie wie, czy będzie zespołem koszykówki w przyszłym sezonie. O co mamy się starać? O co mamy się starać? My. Tutaj. W sensie dobrze, będziemy się starać, damy z siebie, nie wiem, 90% max może? Damy kiedykolwiek z siebie 100%? Nie wiem. Widzę tą sytuację w kilku innych zespołach, dla których istotne jest free agency. W sensie, czy dasz radę stworzyć zespół, nie mając perspektywy dalszej niż 2018 lipiec i co stanie się dalej? W sensie, nie wiemy, czy będziemy grać w tym zespole, co będzie dalej, co z moją przyszłością. Takie rzeczy w sezonie regularnym, wiesz co, bo ja wierzę w to, że i Cleveland, i Oklahoma City w playoffach będą lepszymi zespołami. Wierzę w to, no, ale sezon regularny, no wiesz, czasem trzeba się zmusić, żeby grać i najczęściej, zwłaszcza w styczniu czy w grudniu, trzeba się zmusić, żeby grać, żeby nie olać drugiej połowy, tak jak Celtics nie olali drugiej połowy w Londynie, tylko wyszli i zgładzili 76ers po przerwie. Starać się grać, wiesz, dać z siebie wszystko. Takie rzeczy. Czy się opłaca, czy nie, to jest już historia, wiesz.
Ale czy nie jesteś trochę właśnie zakładnikiem swojego sukcesu, że wiesz, stary mistrz nie musi tak bardzo... Wiesz, tak się trochę się tak prześlizgnąć, trochę zrobić taki Houston 80-95.
Oni dodali Clyde'a Drexlera wtedy, pamiętasz?
W drugiej części
sezonu, tak. No więc właśnie, czy jest sens
oni nie są już tak głodni sukcesu. Ja nie czuję, żeby LeBron był tak strasznie głodny tego wygrywania. Czy on tak o tym mówi, czy on mobilizuje, czy on się wścieka na to, że przegrywają? Czy w mediach nas tego typu, wiesz...
Dzisiaj się denerwował na meczu, nie wiem, czy widziałeś, na zespół swój.
Nie widziałem, co zrobił.
Denerwował się. Ja nie wiem, czy to jest...
Dobrze, ale może wiesz...
Ja powiem ci jedną rzecz. Ja od początku się nie zgadzam z tobą, od kiedy zaczęliśmy... Znaczy teraz widzę, że idziesz w moją stronę. Ja myślę, że Cleveland będzie miało trudniejsze zadanie w playoffach w tym sezonie, zwłaszcza jeśli okaże się, że będzie musiało grać od drugiej rundy już na wyjeździe. W sensie zaczynać serię na wyjeździe. Jeśli skończy nie na pierwszym miejscu, nie na drugim miejscu. Na pierwsze miejsce to się nie zanosi. Mają już 6 porażek więcej niż Celtics. jeśli nie skończy na drugim miejscu, jeśli Toronto Raptors znajdzie się na tym drugim miejscu, oni będą na trzecim, tak? Czy, a może jeszcze dalej spadną. No. Więc wiesz, będą musieli też, no, nie wiem, ja po prostu, nie ma sprawy prawdopodobnie. Tylko jak się, chciałem ciebie zapytać, jak od 0 do 10 to wygląda z twojej perspektywy. Czy to jest już 6, ale jest już 7. Dobrze.
No to jest oczywiście dobre pytanie i być może oni nie są w stanie już dogonić, ale pytanie, czy jest, wiesz, czy jest wyższy bieg, czy jest rzeczywiście, czy oni wejdą w ten taki mołd, ale pamiętasz jak było z trzecim finałem Miami? Oni też, Maciek, Miami nie wyglądało dobrze w obronie. I na koniec dnia wydawało się, tak liczyliśmy, że no, o, wszystko jest sezon regularny, to jest nieważne, to nie ma znaczenia. Przyjdą playoffy, LeBron James i wszystkich zbierze, zamknie w pokoju, powie panowie, to teraz gramy na innej intensywności, przechodzimy. I się nie dało przeskoczyć na tym wyżej poziom. Nie dało się.
Nie
dało
się.
I moim zdaniem, jak tak wiesz, że to takie, wiesz, te odpoczynki, to niedawanie, że to się potem, że to potem gdzieś w głowie zostaje i się nie jest prosto, tak po prostu wskoczyć na ten wyższy bieg. To nie jest tak, że wrzucasz wyższy bieg, po prostu jak w samochodzie.
Oni mają upside jeszcze tego, że Isaiah Thomas zacznie grać po 36 minut w tym sezonie. Więc to się jeszcze wydarzy i wtedy, myślę, będzie można się zastanawiać, jak dobry jest faktycznie Cleveland. Moim zdaniem to jest tak cały czas najlepszy zespół na wschodzie. Się nic nie zmieniło w tej kwestii. I to z górką najlepszy zespół na wschodzie. Tylko pytanie, wiesz, co wydarzy się do końca sezonu regularnego? To raz, a dwa z Cleveland. Jak dobry będzie Cleveland? Jak dobry będzie w marcu, kwietniu Cleveland? Jak będzie wyglądać wtedy? Czy zrobią to przed playoffami, czy będą próbować to robić w playoffach? To.
Wiesz, ale potem się okaże, że zrobią znowu serię jakichś, nie wiem, 13 zwycięstw i powiemy, no, że są znowu w grze i właściwie wszyscy...
Nie, no, ale wszyscy... są. Ja nawet teraz mówię, że są najlepszym zespołem na wschodzie z górką. Z przewagą. Dużo lepszym zespołem niż inne zespoły. Na wschodzie. Tak, więc ja wiem, że to się może stać. Jestem ciekaw tylko, bo wiesz, jak oni skończą na trzecim miejscu wschodu, jeśli się nie rozpędzą w sezonie regularnym do końca, to w pierwszej rundzie mogą trafić na Milwaukee Bucks z Jabarim Parkerem. Albo na Waszyngton.
No tam z tego Jabarego Parkera to bym tak nie przesądzał siły Jabarego Parkera, ale...
Nie, 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 ale na Milwaukee Bucks z Ericem Bledsoe i z Jabarikiem Parkerem, tak dodam, bo Bledsoe został dodany za darmo, tak? Więc Bledsoe i z Parkerem, który do tego zespołu dojdzie, co nie będzie łatwym, wiesz, przejściem się, wiesz, w pierwszej rundzie. Tak jak w poprzednich sezonach mogło być dla nich. Dobrze, zobaczmy. W każdym razie, czy Cleveland powinno handlować pikiem Brooklyn Nets? O tym się nie mówi. Dodać coś do tej drużyny? Czy to się wydarzy? Nie wiem. Dobrze, mój drogi. Mamy za... Komu dałbyś MVP? Na teraz. To jest pytanie, na które muszę odpowiedzieć. Mam odpowiedź. Muszę odpowiedzieć, bo w newsletterze dzisiaj rozdajemy nagrody. Trzy nagrody dla MVP.
Znowu. Ale odczytamy sobie, co ludzie napisali, co powiedzieli. Nagroda w sprawie Golden State absolutnie była spełnieniem moich marzeń o poranku z kibicami.
O czym mówisz?
O nagrodzie Golden State Warriors. Nagrodzie książkowej.
A nie, mówię nagrody za pierwszą połówkę sezonu dla koszykarzy NBA, o to mi chodzi, tak? Ja wiem, o czym ty mówisz. Dobrze, wiem. Komu dać?
Nie, bo myślałem, że zrobiłeś jakiś konkurs i są trzy pytania.
Nie. No to dobra, mam trzy pytania do ciebie. Pierwsze pytanie, no.
Dlaczego w tym sezonie jakoś nie ma za bardzo tego takiego ekspresu? Teraz zauważyłem.
Bo nie ma ekspresu w tym sezonie. Skończył się ekspres.
Dlaczego?
Pojechał, odjechał. I nie ma. No. Z przyczyn.
No dobrze.
Z różnego rodzaju przyczyn. Mój drogi, MVP, Rookie of the Year i Coach of the Year. Po połówce sezonu. To trzeba dać.
MVP.
Czy masz jakiś pewny typ w której z tych trzech kategorii? Pewny typ. Czy jest pewny typ? Czy masz pewny typ? Pewniaka. Ja nie mam.
Ja chyba też nie mam. Mam takich kandydatów na 60-70%.
Aha. Dobrze. Mamy zakopać dzisiaj kogo? No.
Poczekaj, ale nie, bardzo to chcemy zrobić taką wewnętrzną analizę. No ja bym powiedział, że LeBron James jednak, no. LeBron James, James Harden. No tutaj, tu mam wybór.
No tak.
Jeden nie gra, a drugi przegrywa, no.
Tak. Rookie of the Year? Wow, raz, cześć, halo, hej, jesteśmy znowu?
Halo, przepraszam, rozłączyłem.
Dobra, o Boże, tak głośności, teraz jesteś na innej głośności, potem ja nie wiem, co mam zrobić, gdzie pokręcić, gdzie zmienić. Ła, teraz szumi. Chcemy robić te nagrody, czy zakupiemy kogoś?
Nie zróbmy te nagrody, tak za szybko.
No, znaczy, ja nie powiem ci moich typów.
To przez... Tak, wolisz, no.
Dobra, Rookie of the Year.
Rookie of the Year, Ben Simmons.
Dobra. A Coach of the Year?
Brad Stevens.
Okej. Tak, na pewno są kandydatami. Jeden i drugi. Mój drogi, dobrze, mamy kogoś zakopać dzisiaj. Ja dzisiaj zakopałem Orlando Magic krótko we Flashu. Nie chciałem się jakoś rozpisywać przesadnie. A my mamy do zakopania jedną drużynę dzisiaj. I muszę teraz sprawdzić raz jeszcze, gdzie jest ta lista drużyn, które już zakopaliśmy. Ta lista oczywiście, że została skasowana raz jeszcze z mojego notatnika. Tak, oczywiście, że nie. To było do przewidzenia, że tej listy nie ma. Więc raz jeszcze przypomnijmy sobie, kogo zakopaliśmy w tym sezonie. Zakopaliśmy Chicago Bulls. Zakopaliśmy Dallas Mavericks. Zakopaliśmy... Phoenix Suns i zakopaliśmy, nie wiemy czy
Memphis.
Tak, było Memphis zakopane, no, tak. Dobrze, Memphis i coś jeszcze zakopaliśmy? Kogoś jeszcze zakopaliśmy?
Orlando chyba zakopaliśmy, nie?
Nie, Orlando nie zakopaliśmy.
Nie zakopaliśmy.
Ale Orlando zakopaliśmy, bo na ostatnio, tak?
I Phoenix powiedziałeś, dobrze.
Phoenix, dobrze. Chicago, Dallas, Phoenix, Memphis, Orlando, Magic, zakopujemy dzisiaj zespół, zakopaliśmy Sacramento Kings.
Tak.
To aż 6 drużyn zakopaliśmy?
Tak.
Nie, na pewno nie. Zakopaliśmy 5 drużyn.
Sacramento na pewno zakopaliśmy.
Dobrze. Ja myślę, że Memphis nie zakopaliśmy. Nie zakopaliśmy, bo Orlando Magic. Chociaż mam wrażenie, że ich zakopaliśmy. Widzisz, to jest
ja ten też problem. Mam wrażenie, że tam zastanawialiśmy się o Aaronie Gordonie w Utrzewiczu. Robiliśmy
tak, dobra, analizę, robiliśmy.
Kto zostanie, kto nie zostanie, czy to ma sens. Wydaje mi się, że...
O Memphis Grizzlies rozmawialiśmy, ale chyba ich żeśmy nie zakopali.
No, ale tak doszliśmy do wniosku, że myśli nic z tego nie będzie, wydaje mi się.
Dobra, to potraktujmy, że ich wszystkich zakopaliśmy, te 6 drużyn, bo ja nie jestem pewien, czy my Phoenix zakopaliśmy.
Phoenix na pewno.
Tak, Dallas na pewno, Chicago na pewno.
Głupia drużyna, niepoważna drużyna, co oni robią, tak, dlaczego tak,
tak. A to tak było. Szybko było? To było? Dallas było?
Dallas pierwszy.
Było, Chicago było. Dobrze. Propozycja na dzisiaj.
Atlanta czy Charlotte?
No to Atlanta. Atlanta.
To zakopmy Atlantę.
Nie możemy tak czekać z Charlotte. Atlanta Hawks do zakopania. Boże, jakie fascynujące. Do zakopania. Co ja myślę o Atlancie? No.
Wiesz, to ten sezon jakby z definicji był skazany na straty, czy spisany na straty. Wiadomo było, że no odejście Millsapa, odejście Howarda powoduje, że ten zespół solidnego zespołu na wschodzie staje się zespołem tankującym. Odejście Figa.
Było do przewidzenia, że strata talentu w sezonie regularnym odbije się negatywnie na nich. I w playoffach tym bardziej odbiłaby się negatywnie. Po prostu odbije się negatywnie na Atlancie Hawks i co? No, co? Ja nie wiem co.
No właśnie co? No właśnie co dalej? To teraz zastanówmy się, czy tam jest talent, który za 2-3 lata spowoduje, że Atlanta wróci do playoffów. Pierwsze pytanie, które mam, to jest pytanie z wczorajszych pikli. Czy Dennis Schroeder to jest ich rozgrywający numer 1 na lata? Mhm.
To jest też moje pytanie. To jest ich najlepszy gracz, ale...
Czy to jest gracz, na którym opierasz tę drużynę? Być Być może... Jako druga, trzecia opcja. No. Tak, i to wystarczy.
I masz go na kontrakcie teraz cały czas, tak? To jest ten kontrakt podpisany już z Denisem Schröderem? Jest, tak? Przypomnij mi. Jest kontrakt. Schröder jest na kontrakcie.
Jest,
tak. Więc masz kontrakt z Denisem Schröderem. Nie musisz się tutaj jakoś specjalnie, wiesz, decydować, co robisz ze Schröderem. Nikt cię nie pospiesza, nie musisz teraz decydować. W drafcie nie czeka jakiś wielki rozgrywający, że musisz Denisa, zastanawiać się, co zrobić ze Schröderem. To jest 20 punktów, 6 asyst na mecz cały czas. Z rzutem takim cały czas.
Tak, ale Maciek, to ja jest nie mówię, głupot? Bo Young pewnie zaczaruje kogoś. Young pewnie pójdzie do Sacramento i taki będzie finał. Ale Maciek, gdyby się okazało, że wiesz, w 5-6, no nie wiesz, będą niżej wybierali, no. Jakbyś miał Sextona do wyboru, to chciałbyś Sextona, czy nie?
Nie. Nie. Nie, no mam Schrödera, to jest mój najlepszy gracz. Więc chyba chciałbym szukać zawodników na jakieś inne pozycje.
No dobrze. Znaczy uważasz, że jesteś zabezpieczony.
Tak, na pewno jestem zabezpieczony, wiesz. Schröder może być spokojnie startującym, rozgrywającym w playoffowej drużynie.
A nie jesteś nim trochę jednak rozczarowany?
Ja nie. To nie był gracz z mojej
półki. Że myślałeś, że będzie lepszym graczem?
To twój gracz był, jeśli dobrze pamiętam.
To jest mój gracz, no ja jestem rozczarowany trochę. Ja myślałem, że on będzie... No, że on się trochę uporządkuje.
Patrzę na jego technikę rzutu i zastanawiam się, jak on dobrze może rzucać w NBA przy takiej technice rzutu, no. Więc nie dziwi mnie to, że on nie rzuca dobrze w NBA, bo patrzę, jak rzuca, więc super.
On ma trochę takie zgrabiałe rączki, nie?
On rzuca jak ten. Chodzili na te same treningi z TJ-em McConnellem, ale Schröder chodził dużo dłużej. McConnell szybko przestał. Ktoś ich uczył rzucania, bo obaj rzucali z dwóch rąk. I McConnell nadal rzuca z dwóch rąk, a Schröder tak rzuca czasem... Nie wiem. Tak jakby chciał, składał się do rzutu z dwóch rąk czasem, tak to wygląda, ale potem rzuca... Dobrze, wiesz co? Rzut Schrödera. Ja myślę, że ciekawszą odpowiedź... ciekawsze pytanie w przypadku Atlanty, dotyczy dwóch postaci. Pierwsza z nich to Taurean Prince.
No.
Tak, i...
Nowy DeMar Carroll.
Tylko. Jak dobry może być Taurean Prince? Gdzie jest sufit Tauriana Prince'a? On ma już 22 czy 3 lata. Ja myślę, że on nie jest pierwszą opcją, nie jest drugą. Drugą opcją może być kiedyś w przyszłości, ale to może.
Raczej nie.
Raczej nie. Nie ma tego groove'u. No. Uczy się robić rzeczy, uczy się rzucać, wiesz... z pół dystansu, wjeżdżać pod kosz, rzucać za trzy, wszystko ma czas na to, żeby się uczyć tego wszystkiego, gra bardzo nieregularnie, miał dobre momenty w grudniu, teraz ma gorsze momenty, chyba już trwają od 2 tygodni. Gra w kratkę, tak? No ale to jest młody zespół, więc jak ma grać? A druga postać to jest John Collins.
Tak.
Jak dobry może być John Collins? Jestem sceptyczny. Nie wiem, czy jak dobry może być John Collins, raczej nie spodziewam się, że on będzie...
Kim on będzie czwórką, piątką, czwórką,
no tego typu. Chyba piątką albo czwórką. Nie wiem. Gra jako piątka na boisku do koszykówki, gra jako piątka, roluje do kosza i daje z góry.
No. No dobra, czy może być drugim kapelą, czy będzie lepszym kapelą?
O Boże, nie wiem. Nie wiem.
Nie, bo mi się wydaje, że on więcej potrafi w ataku niż kapela. Tak jakby, wiesz, na starcie, ja nie wiem, gdzie to się skończy, gdzie jest koniec tego wszystkiego, ale wydaje mi się, że on potrafi więcej.
Na pewno on jest bardziej utalentowanym graczem ofensywnie, natomiast jak dobry on defensywnie może być w NBA? To jest moje pytanie, czy on może być centrem w NBA? John Collins, to jest moje pytanie. Nie wiem, czy on będzie starterem w NBA jako center w dobrej drużynie. Czy się rozwinie tutaj w gracza, który będzie zbierał, będzie blokował rzuty, będzie switchował, to wszystko. No. Musi się wzmocnić fizycznie, co potrwa pewnie jakieś 3 lata lub 2. Na koniec myślę o Atlancie w ten sposób, że Atlanta nie ma raz franchise playera i prawdopodobnie nie ma drugiego gracza w przyszłości, więc wszystko to mam wrażenie...
Nie ma, no ale dobrze, no ale Maciek, no ale zaraz, chwila, moment, sekund, 5, znaczy po to idą teraz wysoko w drafcie, żeby tego gracza chwycić.
No i problem w tym drafcie jest taki, że ilu takich graczy w tym drafcie jest. No właśnie, ilu jest takich graczy?
No kogo? Bostonu. No nie ma, być może nie ma takiego.
No właśnie, to jest kłopot Atlanty.
No dobrze, być może będziesz atakował Aytona, jeśli los ci będzie sprzyjał.
Tylko Aytona. Ale jestem absolutnie podniecony tym draftem, więc...
Nie. Być może zaatakujesz, nie wiem, Bagleya.
Czekaj, wiesz co, miałem taki dobry poranek oglądając Boston, teraz robi mi się tak smutno znowu i szaro, gdy myślę o Atlancie, o tym drafcie.
Nie, wiesz co, ja tak myślę optymistycznie jednak o tej Atlancie.
Cieszę się.
Wolno, dobrze, inaczej zapytam. Wolałbyś być dzisiaj GM-em Orlando czy GM-em Atlanty?
Orlando.
Naprawdę?
Tak. Mam już gracza jednego, który będzie jednym z dwóch moich najlepszych graczy w przyszłości. Tego gracza już mam. Teraz trzeba znaleźć drugiego gracza. Bismack Biyombo.
I Wundu.
Nie, mówię o Aaronie Gordonie. Mam już gracza.
Ciągle twoja wiara w Aaronie Gordona, przepraszam.
Halo? Hello?
Nie traktuję go poważnie.
Ty go nie traktujesz poważnie? Nie. Poczekaj, dobrze. Mój drogi, zatrzymamy się to, bo być może jest więcej osób takich jak ty. Sekunda. Kocham. Ja mógłbym to puścić płazem, to co powiedziałeś, ale jednak przejdę
dobrze,
się.
Dobrze.
Potem, dobrze. Przygotuj się na dawkę statystyk. Statystyk, mój drogi, rzutowych, skuteczności dobrze. Za 3 punktów dobrze. Tego wszystkiego.
Jest, mam 5 pasy.
Co? Masz 3 pasy?
Mam 5 pasy.
Bardzo dobrze.
Jestem przygotowany.
Dobrze. Aaron Gordon. Wynoszenie za uszy Aarona Gordona w podcaście między rundą a palmą. Boże. Bo to jest właśnie tak, jak grasz w zespole, który przegrywa, to potem obrywa ci się, nawet jeśli no właśnie, jesteś
twoje,
młodym graczem.
Ja wiem, twoje statystyki powinny być przez taki mnożnik 0,7 mnożą.
No, powinny czy nie powinny, to jest akurat inna historia, czy nie powinny. Dlaczego powinny? Dlatego, że grasz w zespole z DJ-em Augustinem na jedynce.
Nikogo nie masz, przegrywasz.
Na centrze, tak?
No wiem, no musisz grać, bo ty nie będziesz grał. Zero odpowiedzialności.
Aaron Gordon miał już w tym sezonie 3 mecze powyżej 35 punktów. Jeden miał przeciwko LeBronowi niedawno.
To jest lepszy niż Kawhi Leonard w jego wieku.
Aaron Gordon oddaje 5,7 rzutu za 3 w tym sezonie. To jest 2 razy więcej niż w karierze oddawał. Trafia 37% z nich. Aaron Gordon trafia 47% rzutów z gry. Zdobywa 19 punktów na mecz w 33 minuty. 8 zbiórek, 2 asysty po bloku, po przechwycie. Mało strat, to też jest istotne, że nie traci piłki. Aktualnie jest faktycznie w jakimś takim małym dołku, miał kilka takich gorszych meczów.
Ale miał chyba jakąś taką lekką kontuzję, nie?
Tak.
Nie grał mecz, potem przeszedł. Tak.
Za 3 obecnie mu nie siedzi kompletnie. Ja nadal nie wierzę do końca w ten rzut jego. Faktycznie był za hot, zbyt hot na początku sezonu. Był nieprawdopodobnie hot, ale to zeszło do poziomu sensownego 37%. Myślę, że to jest w tych okolicach on będzie rzucał za 3. Ja myślę, że on jest drugim najlepszym graczem Orlando na przyszłość. Spokojnie. Nie jest pierwszą opcją. On jest drugą opcją.
To jest pierwszy.
No tego gracza trzeba znaleźć. Dlatego ja wolę Orlando, bo mam już Aarona Gordona. Bo mogę nim grać też, wiesz, na...
Trzy, cztery
pozycje może kryć Aaron Gordon, co też jest ważne i to jest bardzo ważne dla jego wartości, że może kryć dużo pozycji, może wyprowadzać piłkę, może być point power forwardem. To się dzieje cały czas w tym sezonie. Nie, jest na boisku.
Prawie nazwałeś go nowym LeBronem Jamesem.
To tak jak Jamesa Johnsona nazwać nowym LeBronem Jamesem. Chodzi mi o to, że jest point power forwardem. Ma 22 lata.
No nie, że broni, że szuka, że...
No tak.
Zbiera, troszkę podaje.
No tak, moim zdaniem za dużo rzuca. Oddaje za dużo rzutów spoza pola 3 sekund.
No dobrze, ale to wynika z tego, że tam nie ma, wiesz, on nie ma żadnej odpowiedzialności, czyli on może wszystko robić. W ogóle nie powie mu rzucaj mniej. No bo nie powie biją, bo rzucaj więcej.
Tak.
Tak jest, dlatego wiesz. Dlatego
więc ja wolę Orlando, bo jest Aaron Gordon. O, tak odpowiem.
Okay.
Aaron Gordon jest...
Ja zdecydowanie wolę Atlanta.
Wolę Aarona Gordona, 22 lata, niż Denisa Schroedera, bycie którym rozgrywającym w NBA?
No to 15 pewnie jest, top 10, top 10
może. O, nie, chyba nie jest top 10. Możemy to sprawdzić, ale jeśli jest, to...
Dobrze, proszę.
Chcesz?
Uwielbiam to. Uwielbiam
ten rozgrywający NBA, dobra.
To twoja ulubiona kategoria.
Dobra, lepsi rozgrywający niż Dennis Schroeder. Kyrie Irving, jeden. Nie powiem D'Angelo Russell.
Dziękuję.
Ale poczekaj, mi się włączyło. Ale powiem Kemba Walker, to dwa.
Dobrze. No, ja bym powiedział porównywalny poziom.
Naprawdę.
Nie, powiedziałbym, że jest wyraźnie lepszy.
Kiedy Schroeder rzucił 40 punktów w meczu? Zdarzyło mu się to kiedyś? Kemba Walker umie to zrobić. Ostatnio to zrobił. Umie to robić.
Dobrze.
Isaiah Thomas to 3.
Ciężko będzie się w top 10 utrzymać. Russell, Kelvin 4-5. Teraz, czy Lonzo Ball jest lepszy niż Schroeder?
W życiu. Stephen Curry 4. Chris Paul 5. Chyba, że chcesz się kłócić.
Russell Westbrook, 6.
Poczekaj, że spędzę się z tym Westbrookiem. Już, idę po kolei. Składy, idę tutaj, mamy 5.
Liczyłem, że w takim zamieszaniu o kimś zapomnimy, ale widzę, że
nie. Mike Conley. Mike Conley to 6. Jak chcesz, możemy mieć dyskusję o Goranie Dragiciu i Denisie Schroederze.
Dobrze,
ja myślę,
ale ponieważ nie dające się rozstrzygnąć wątpliwości, strzygamy na korzyść Schroedera. Musimy przyjąć taką zasadę sprawa karnego.
A czy Eric Bledsoe?
Indubio pro reo. Dobrze, Bledsoe. No! Nie rzucać za trzy, Bledsoe. No!
Ale umie bronić przynajmniej ludzi, nie jak Schroeder. Czy
Jeff... Schroeder ma długie rączki.
O, to super. Ja... To cieszę się. To fajnie. To może robić za wieszak w szatni. Jeff Teague?
No, nie wiem, czy byś nie ma robić Schroedera.
Drew Holiday?
No,
Boże, jakiś...
Ale to są cipne głosy.
Russell Westbrook to 6. Damian Lillard to 7.
Dobrze. Wall.
John Wall to 8. I Kyle Lowry to 9. Tak, Dennis Schroeder jest w top 10 rozgrywających NBA. Jeśli wygra pojedynki z wszystkimi tymi, których wymieniliśmy.
No dobrze, czyli lepszy od Bledsoe, lepszy od Dragicia, lepszy od Kemby.
Ło, dalej idziemy. Od D'Angelo Russella lepszy.
W sensie, że musiałby być lepszy od Russella.
Od Kemby, Russella, od Dragicia, od Tiga, od Bledsoe, od Reggie'ego Jacksona, od Drew Holiday'a.
No.
No.
No dobrze,
od Gorana Dragicia. No młody jest, młodszy jest, więc może to jest, działa na jego korzyść.
Ale to jest pierwszy, bo to jest podcast numer 580 mniej więcej. No. I jest pierwszy raz, Maciek broni Jeffa Teague'a.
Ja nie bronię Jeffa Teague'a.
Nie, ale po to, żeby powiedzieć, że to jest pierwszy środek. Tyle chcę was, potencjału Jeffa Teague'a.
Nie, no nie bronię, no, ani Reggie'ego Jacksona nie będę bronił.
Nie, ale po raz pierwszy powiedzieć coś dobrego o Teague'u, no więc wiesz,
nie, no wiesz, niektórzy jeszcze mogą wiesz, przypomnieć, że jak Ricky Rubio dobrze grał w drugiej części poprzedniego sezonu.
No ja wolę Schroedera.
Dobrze. No dobrze, czyli wolisz Atlantę, no ale...
Wolę Atlantę.
Mam
jednego na pewno dobrego, jeśli nie bardzo dobrego gracza.
Tak, masz bardzo dobrego gracza w Schroederze.
Mam bardzo dobrego gracza. Wystarczającego na dzisiejszą minę. No, mógłby lepiej rzucać, dobrze. Nie czepiajmy. Mam gracza, i tutaj mówię o Plisie, który może być top 10 obrońcy w tej lidze.
A mogę jej jedną rzecz powiedzieć? O Denisie Schroederze, bo skupiamy się na tym, że rzucać nie umie. Rzucać może nie umie najlepiej, ale nie rzuca też źle. W sensie trzeba go kryć, gdy zaczyna trafiać. Jedną rzecz robi zajebiście. Wjeżdża do kosza, zasysa obronę, ludzie się schodzą ze skrzydeł, odrzuca piłkę. Masę, on nie potrzebuje nawet dobrego rzutu, żeby to robić. Ma super szybki pierwszy krok, od zasłony, może się nauczyć lepiej kozłować, cały czas może to zrobić, ma postępy do zrobienia, może być lepszym graczem, więc nie dyskredytuję go, on już teraz jest bardzo dobrym graczem, nieprzypadkowo. Dobrze, mój drogi, Taurean Prince może być obrońcą kiedyś, top ten w lidze, tak, to jest jego upside jakiś, który może zaistnieć, graczem na...
Ja widzę z nim taki, wiesz, taki pazur, taką chęć, wiesz, zablokowania Duranta, zabrania piłki Keremu, wiesz, to jest mi taka... To jest gracz, którego będziesz używał do krycia najlepszego gracza w drużynie przeciwnej.
Tak, na szczyt.
On jest w stanie bronić cztery pozycje, jest w stanie bronić.
Tak, jest, tak. To jest to...
Szeroko rozstawione, ten, wiesz, taki nieustępliwy. Tak. On ma w sobie taki defensywny słag, mi się to podoba.
Tak, 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 ma to. Widać, chłopak jest z południa.
Natomiast jeśli chodzi o Collinsa, to ja mam jeden z nim duży problem, on ma za długie rzęsy.
Tak. Ale widzisz, Gary Harris daje radę z długimi rzęsami. Nie, to nie jest od razu powiedziane, że jeśli masz długie rzęsy, to nie możesz być dobry. Ja będę bronił zawodników z długimi rzęsami od razu od startu. Nie, wiem, że chcesz ich zgładzić w piątek.
Nie, ale tak traktujesz i tak bardzo będziesz sobie... No tak masz taki pierwiastek kobiecy, widzisz, tak nie czujesz, że on będzie twardy, że on będzie nieustępliwy, że on będzie walczył, wiesz, tak... sobie masz długie rzęsy,
siadę. I kobiety, wiesz, są krytykowane, tak jakby twardych kobiet nie było. No nie można tak mówić.
Ale czarnoskóre kobiety są piękne.
A to tak możesz uciec stąd. Dobrze.
Ale ja naprawdę tak uciec.
Dobrze. Cieszę się, że mówisz to przy synu.
Słyszałeś?
Nie
słyszałem, co zostało powiedziane z NASA.
Nie szkodzi. NASA podała komunikat, że wszystko słyszy, wszystko nagrywa.
Dobrze, mój drogi. Trzeba będzie kogoś wybrać. Oni mają wybory w drafcie, więc jest wszystko dobrze. Mają nowego GM-a, który chce przebudowywać klub, więc jest wszystko dobrze. Właścicieli...
Dobrze, a dalej głębiej już nic nie ma? Macie jakichś tych graczy, którzy są...
Powiem ci, że ja się więcej... Nie tyle, że się więcej spodziewałem, ale dla mnie Taurean Prince nie zrobił skoku jakiegoś dużego wcale i to ten skok jest taki trochę dla mnie i ja nie widzę tam gracza w tym sezonie. No, daj mi skończyć, chciałem powiedzieć. Nie, ja nie widzę gracza, który zrobił tam wyraźny postęp w Atlancie. Oni grają faktycznie, wiesz, niektórzy grają więcej. Rozczarowaniem dla mnie jest DeAndre Bembry, bo myślałem, że on może być przynajmniej dobrym graczem, a jest źle z nim w tym sezonie. Myślałem, że Prince... Nie, że myślałem, że będzie lepszy, ale myślę, że Atlanta myślała, że Prince będzie już lepszy teraz niż jest. W sensie nie chcę powiedzieć, że oni byli nastawieni na to, że na pewno będzie lepszy. Bo, wiesz, jest nowy GM, więc zobaczymy, co on zrobi. Wiesz, on nie wybierał Prince'a w drafcie, nie pozyskiwał go w wymianie, tak? Z Utah wtedy i z Indianą, tak? Więc wiesz, nie wiadomo, jak oni myślą, ale... jeśli ktoś myślał, że Prince będzie szybko dobry, świetny, to nie jest jeszcze i nie wiadomo, jak on dobry będzie jeszcze. No, ja myślę, że to jest, wiesz, potencjał jego, to nie jest potencjał All-Star, tylko bycia bardzo dobrym graczem i myślę, że to chyba się przesądza w tym sezonie. Chociaż to mówię, młody jest, ale nie tak młody też znowu, chyba jest starszy niż Aaron Gordon. I kto jest jeszcze? John Collins, nie wiadomo. John Collins gra w Dynastii, tak? Może to jest odpowiedź na rzęsy.
Tak.
No idź. I więcej? Tam, co jest więcej? No więcej tam jest bardzo, wiesz, Dwayne Dedmon był kontuzjowany, będzie grał, dobrze, przydatny, solidny gracz. I...
No przydatny.
No i tyle się hula, no. Plus dla nich jest taki, no kto, jak głupie kogoś jeszcze, nie wiem, Bellinelli gra, Iliasowa gra, ale to są schodzące kontrakty.
Nie, to był środek. Ja myślę o takich graczach, którzy są na 3-4 lata, mają, wiesz, stażu.
tam nie ma nic takiego. Oni grali o to, żeby wygrywać, nie? Przez lata, więc nie wybierali wysoko w draftach, więc to jest, to wszystko jest świeża historia, te rzeczy, które się dzieją z tym Shredderem. Im się udało w drafcie ładnie, więc będą potrzebowali tego talentu. Oni mają, oni nie tylko mają swój pik, mają jeszcze kilka innych pików i to jest ważne. Ja to teraz spojrzę, żeby tak, wiesz...
A możesz spojrzeć, żebyśmy tak,
tak
byli...
Tak, żeby...
Zakopali Atlantę tak, raz na zawsze.
Z pikami, z wszystkim, tak, żeby państwo też wiedzieli, tak, że co jest, bo myślę, że... No, trzy osoby może nie wiedzą, jakie piki ma Atlanta, myślę, że wszyscy inni wiedzą. Atlanta ma swój pik, tak, oczywiście, i ma pik... Ma pik Houston Rockets. Dobrze
to
mówię?
Nie będzie bardzo dużo.
To jest pik Houston Rockets. Zastrzeżony w top 3 przez Clippers. Czyli jeśli ten pik jest w top 3, to idzie do Clippers?
Na pewno pójdzie.
Tak, on idzie... Tak, to jest pik pozyskany przez... O Boże. Jezus Maria, ja nie lubię tych wszystkich wymian. Tak, to jest pik, który... Clippers pozyskali z Houston za Chrisa Paula. On jest zastrzeżony w top 3 tego draftu. A potem Clippers oddali go do Atlanty miesiąc później, żeby zejść z Jamala Crawforda. Więc ten wybór idzie Houston do Atlanty w tym drafcie. Więc to będzie wybór 29-28. To raz. Dwa. Mają wybór Minnesota Timberwolves, a to jest super wybór. Kiedyś był taki deal, że Minnesota sprowadziła Adriana Payna. To był jeszcze...
Tak, kultowy gracz. Tak.
To był Flip Saunders, świeć panie nad jego duszą. Adrian Payne. Payne in the ass. I ten wybór...
Jedno z najlepszych imion i nazwisk w całej NBA.
Rzecz, którą rodzina chciałaby, żeby została zapomniana, że taki deal Minnesota zrobiła. Ale... W sensie rodzina Saundersa. Ten wybór jest zastrzeżony w top 14 w 2018 roku. Minnesota zrobi playoffy, więc ten wybór idzie do Atlanty. Czyli Atlanta ma trzy piki w tym drafcie. Tak, no tak jak trzy, tak jak powiedziałem, że trzy piki. Atlanta, Houston i Minnesota. To są ich trzy piki w tym drafcie. I tak to wygląda. W 2019 roku mają... to jest ciekawa rzecz. Wiesz, jaki ciekawy pik ma Atlanta jeszcze? W 2019 roku pick Cleveland Cavaliers zastrzeżony w top 10. Tylko. Jeśli Cavaliers upadną w przyszłym sezonie, LeBron odejdzie, Isaiah Thomas nie podpisze, nagle się ogromne rzeczy wydarzą, będziemy za rok od teraz mówić o zupełnie czymś innym, nie? Będziemy mówić o tym, jak LeBron gra w parze z Jamesem Hardenem w Houston. I będziemy patrzeć na Cavaliers i zastanawiać się, co tam się wydarzyło, jak można, będziemy pisać jakieś historie, rzeczy będą wyjmowane, okaże się, jak zły był LeBron. Jeśli Cavaliers nie będą dawali rady, ale też będą całkiem nieźli, co może się stać, jeśli Love zostanie, jeśli ktoś tam jeszcze zostanie, nie wiem, czy Isaiah zostanie, no nie wiem, będą zespołem między 10 a 20 miejscem w NBA, to Hawks mają pick. Zastrzeżony w top 10 draftu 2019. No. Więc to...
Plus rozumiem, mają swój pik pierwszorundowy.
Tak. W 2020 roku też mają swój pik pierwszorundowy i potem dalej wszystkie mają. Mają wszystkie piki. To jest... Wiesz co, oni mają dobry start do przebudowy, ponieważ nie mają... Zobacz, nie wisi... Nie,
dobry.
Nie wisi trzy rzeczy. Pierwsza rzecz, piki. Druga, nie wisi im żaden długi kontrakt, z którego muszą na wszelką cenę zejść. I trzecia rzecz jest taka, że Atlanta to jest miasto, w którym czarnoskórzy ludzie lubią mieszkać.
Tak.
Więc to będzie dla nich działać. I zobaczymy, co się z tym wydarzy dalej. No.
Nie, to wiesz, oni mają na pewno lepszą sytuację niż Brooklyn, tak? Oni faktycznie w 2-3 lata są w stanie przy dobrych wyborach w drafcie, przy tym, że ktoś podpisze, że się ktoś połaszczy na pieniądze Iliasowy, pieniądze Bellinelliego, te kontrakty zejdą dosyć szybko, że oni mają szansę zrobić, wiesz, za 3 lata Atlanta wygrywa 50 spotkań. Wchodzisz w taki zakład?
Za 3 lata, czyli w którym sezonie?
To jest sezon nie 18, czekaj, czyli 18, nie, nie ten, ten już odcinamy, czyli nie 18-19, 19-20, 20-21.
Że Atlanta wygra 50 spotkań, typujesz?
Tak.
Ty jesteś optymistyczny, dlatego, że to wszystko wyjdzie. No ja powiem, że nie wygra 50 spotkań za 3 sezony od teraz. To jest nasz długi zakład na temat Atlanty. Super, będziemy żyć każdym meczem. Dobrze, mój drogi, pytanie do ciebie. Z którym graczem Atlanty Hawks zjadłbyś kolację? Spędził wieczór, pogadał, pośmiał się, popił, zapalił cygaro, posiedział, porozmawiał NBA. Spędziłbyś dobrze czas. Którego gracza Atlanty Hawks byś wybrał do tego?
Myślę właśnie, ale to jest Dennis Schroeder, no. Polak z Niemcy zawsze się dogada.
Dobrze, a teraz zamknij...
A ty masz kogo? Co tam jest, jaki jest gracz, którego ty...
Ja bym poszedł z Mike'iem Muscalą, ponieważ on ma polskie korzenie. On nie ale wie, że my wiemy
o
tym.
Widzisz, Muscala, to jest też taki talent, który nie zapalił.
Bo był skontuzjowany od 2 miesięcy, teraz wrócił i gra. Z którym graczem, teraz zakryj synowi uszy, pewnie nie bywałeś w tych miejscach, ale wyobraź sobie takie miejsce typu Mielno, dyskoteka, masz 19 lat, idziesz na podryw, ale musisz mieć kompana na podryw, jakiegoś ziomka, z którym idziecie wyrywać dziewczyny. Który gracz Atlanty Hawks jest tym graczem, z którym idziesz do dyskoteki, jak masz 19 lat, wyrywać jakieś niunie, sztunie?
No z Kolicem oczywiście.
Bożęcy, tak?
Bożęcy.
Okej.
Okay. Nie, on tam mówi, jakiego pudru używa, wiesz, na stawkę, widzę, że masz Lancoma, Maybelline New York, a ja mam tutaj coś innego, sprawdź. Ma taką fajną torebeczkę, która się wyciąga. Super. Smoltok jest super. Chodzisz na miękko zupełnie.
Rozumiem, w sensie, że ma wąskie jeansy i taką torebeczkę z boku.
Ma. Dobrze. I taką, wiesz, taką koszulkę z takim dużym dekoltem.
Tak,
z
cekinami takimi, z przodu napisane 1988.
Tak.
Albo Michael Jackson, Bad. Coś takiego.
Tak, coś takiego.
Dobrze, w sumie te dwie rzeczy. Próbowałem zrobić Atlantę na chwilę ekscytującą. Ja bym poszedł z Marco Bellinellim. Myślę, że on dużo...
Włoska szkoła!
Dużo...
Bene!
To raz, dwa, a mogliśmy się napić też ostro chyba. Ja myślę, że Marco Bellinelli daje w palnik ostro. Jest w stanie dużo wypić. Obstawiam, że jest w stanie...
Lubi się graty napić.
A potem biega taki Marco Bellinelli i chwyta za tyłeczki i potem ja muszę, wiesz, uciekać przed 20 ludźmi z Mielna. No dobrze, mój drogi.
On jest trochę podobny do Jeana Reno, jak na niego patrzysz. Może mówić Leon Zawodowicz. Leonardo! I profesjonale!
3:30 w Mielnie, tak?
Tak.
Dobrze, mój drogi. No chyba skończymy tutaj. To było ekstensywne zakopywanie Atlanty Hawks. Jest jeszcze temat mojego ulubionego trenera w NBA, Mike'a Budenholzera. On na razie się trzyma tutaj i powinien się trzymać.
On się będzie trzymał i on byłby zdziwiony, gdyby z jakiegoś powodu go wyrzucili. Jeżeli za coś można wyrzucić, to za brak postępu tych graczy.
Ale można postawić sprawę inaczej. I to jest coś, o czym myślałem ostatnio i już właśnie pomogę sobie doktorem Googlem. Przepraszam już serdecznie. Sekunda. Jest sprawa przyszłości Mike'a Budenholzera w trochę innym kontekście. Nie w kontekście tego, czy Atlanta zdecyduje się go zwolnić, czy nie, ale w kontekście tego, czy gdy upłynie kontrakt Mike'a Budenholzera, czy Mike Budenholzer nie zdecyduje się rozejrzeć za innym miejscem pracy. I nie zdecyduje się popatrzeć, co jest wolne i gdzie mógłbym przeskoczyć.
To jest możliwe. Nie wiem, byłoby fajnie, jakby, nie wiem, wrócił do San Antonio kiedyś. Taki namaszczony, wiesz. Taki cały w tłuszczu, taki wiesz, tu jest ciąg dalszy. Tu Greg Popovich wszystkich tych swoich apprentisów wybiera Budzie Rozenzera i mówi, poprowadzisz Kawaja do mistrzostwa NBA.
Tak.
Ten tak klęka przed nim i mówi, oto jestem mistrz.
Tak.
Ciekawe, czy Popovich już o tym myśli, czy organizacja o tym myśli. Czy jest jakiś deadline dla Popovicha?
Jest jeszcze... Mówię,
no ja bym tak strasznie... To trzy rzeczy, które bym chciał. To jest oczywiście LeBron James, który ma więcej tytułów niż Michael. Druga rzecz to jest... Zostawię ją wolno. I trzecia rzecz to, żeby Popovich miał najwięcej zwycięstw w NBA. Historii.
Cieszę się, że dobrze życzysz komuś z San Antonio.
Nie, ja do Popovicha mam ogromny szacunek. Ogromny. Uważam, że jest najwybitniejszym trenerem tej gry ever.
Dobrze, mój drogi. Sprawą istotną jest to, właśnie przeczytałem na jednym z forum New York Knicks, gdzie kibice New York Knicks przynajmniej część chciałaby zastąpić Jeffa Hornacka Mike'em Budenholzerem, dlatego, że kontrakt Mike'a Budenholzera wygasa po tym sezonie.
Aha.
I that's the stuff.
No wiesz co?
Jeżeli...
Mike Budenholzer, powiem ci, że on ma dosyć dobry lewar, że tak powiem, negocjacyjnie dzisiaj.
Jeśli otworzy się...
Ja bym się nie zdziwił, gdyby Nowy Jork położył mu 10 milionów za sezon.
Jeśli otworzy się gdzieś jakieś miejsce pracy, gdzieś w jakimś... Co się może otworzyć? Nie wiem, Nowy Jork? Nie wiem, ja chciałem zwalniać Hornacka. Hornacek sobie daje radę nieźle. Już go dwa razy Hornacka zwalniałem w tym sezonie. Nowy Orlean, czy to jest atrakcyjna rzecz dla Budenholzera? Absolutnie nie. Absolutnie nie. Nie, ale to musisz patrzeć na właściciela. Musisz patrzeć, kto jest właścicielem. To jest dla ciebie istotne, to jest twoim GM-em, właścicielem, a nie tam jaki tam skład masz. Też jest ważne, gdzie trenujesz. San Antonio myślę, żeby było najciekawsze dla niego, gdyby miał jakiś cynk o tym, jak powiedziałeś, że Popovich będzie na przykład odchodził, przechodził na emeryturę i to jeszcze, nie wiem, gdzieś 2 lata. To może być ciekawa rzecz, którą warto obserwować przez przyszłe 3-4 lata, 2-3-4 lata.
Tak.
Jaka jest, będzie...
On się może, wiesz, albo ta kariera jego pójdzie do przodu, albo będzie takim Nike'em, takim Alvinem Gentrym, takim graczem, to jest takim trenerem, którego bierzesz, ale nie oczekujesz za dużo, takim coachiksem.
Mój drogi, Mike Budenholzer, Alvin Gentry nie stał nawet w jednym pokoju, co Mike Budenholzer.
Ja wiem, ale chodzi mi o to, żeby on nie przesłał tego swojego momentu, bo moim zdaniem on ma potencjał do tego, żeby być top 7 trenerów tej ligi.
Bo historia też jest taka, że pamiętasz, że on pełnił funkcję prezydenta, generalnego menedżera Atlanty Hawks od czerwca 2015 przez 2 lata i przestał tą funkcję pełnić po zmianach we właścicielstwie i po zatrudnieniu Travisa Schlenka jako generalnego menedżera, więc już utracił część tego, co miał w Atlancie i może, wiesz, nie jest z tego powodu przesadnie zadowolony, że coś mu odebrano i teraz jego kontrakt się kończy i wiesz, nie tylko Atlanta może stwierdzić, że o, ja nie chcę, tylko sam Mike może stwierdzić, że nie, ja dziękuję i popatrzę, co gdzie indziej może się otworzyć. Czy w jakichś takich drużynach perspektywicznych już teraz, które mogłyby osiągać
wynik? No dobrze, Macieju, Chicago.
Nie. Już teraz.
Zamieniasz Atlantę na Chicago?
Zamieniasz Atlantę na Milwaukee?
Tak.
Dobrze.
Zdecydowanie. O Milwaukee w ciągu najbliższych 5 sezonów będzie o coś grało.
Dobrze.
Będzie się ocierało o mistrzostwo wschodu. Powiem więcej, Milwaukee potrzebuje Budenholzera.
No, to masz odpowiedź na to. Jeśli tam do czegoś takiego miałoby dojść, że Kidd zostałby zwolniony.
Ja ci powiem, że o ile w zeszłym sezonie jak ten ruch na ławkach trenerskich nie był duży, to ja myślę, że w tym roku z 10 trenerów straci robotę. Mm-hmm. W związku z tym ten rynek na trenerów może się bardzo otworzyć.
Scott Brooks na przykład w Waszyngtonie, jeśli Waszyngton nie zrobi wyniku w tym sezonie i Waszyngton odpadnie na przykład w pierwszej rundzie, Scott Brooks może polecieć tylko za to, że Waszyngton nie zrobił wyniku w tym sezonie i przegrał w pierwszej rundzie. Choć on ma 5-letni kontrakt ważny, więc Waszyngton musiałby zjeść trochę pieniędzy, bo to jest 35 milionów za 5 lat. Jeszcze 3 lata kontraktu musiałby Waszyngton zjeść. Nie wiem, czy Waszyngton chciałby coś takiego zrobić, ale gdyby Mike Budenholzer był wolny, to może by coś takiego właśnie zrobił, a Budenholzer mógłby sobie tego już używać jako przewagi negocjacyjnej. Czy Billy Donovan może stracić pracę w Oklahomie? To też jest pytanie. Ale to jest taka sytuacja w Oklahomie, sytuacja będzie jest... niewdzięczna, dlatego że nie będzie wiadomo, poczekaj, nie będzie wiadomo, czy w lipcu Paul George zostanie, czy odejdzie, a decyzję trzeba będzie pewnie podjąć przed lipcem. Ja nie wiem, czy Jason Kidd zostanie zwolniony z Milwaukee, ponieważ on ma dobry układ z właścicielem zespołu, dlatego ta opcja jako taka opcja, na której można myśleć, nie przekonuje mnie, że gdyby nie był w dobrym układzie, gdyby nie miał słowa Kida nie miałyby znaczenia przy menedżmencie, a mają wedle tych doniesień, które dostajemy od roku, od dwóch, to byłbym bardziej przekonany, że Kid może zostać zwolniony z Milwaukee. A tak to raczej stawiam, że nie zostanie zwolniony, cokolwiek by się nie stało. Milwaukee by musiało playoffów nie zrobić, żeby został zwolniony. Może wtedy zostałby zwolniony, nawet nie wiem, czy to się wydarzy, więc dalej myślę.
Ale może na przykład przejście Budenholzera do Oklahoma będzie argumentem dla Pola, żeby zostać.
No tak, ale czy dla Budenholzera będzie ciekawe to, żeby przychodzić do Oklahomy, które może się zaraz rozpaść? Wiesz, o co chodzi?
No ja wiem.
To nie będzie dla Oklahomy karta przetargowa. Słuchaj, mamy Pola George'a i on może odejdzie. No to takie wydanie go będzie meh. Trochę.
Dobrze, Budenholzer w LA Clippers.
Może to być LA Clippers. No. Clippers, Los Angeles, TD i TP. Kontrakt Riversa wygasa po przyszłym sezonie. Więc, kto wie, może wiesz, zostanie odcięty już teraz do Clippers. No ale on też jest w dobrych stosunkach z właścicielem. Wygląda na to, że w bardzo dobrych stosunkach z właścicielem. No dobrze, mój drogi. To co? No to żegnamy Atlanta Hawks. Ja myślę, że...
Poleciała.
No dobra, mój drogi, to co? Szerokiej drogi będziemy kończyć, mamy godzinę dzisiaj podcastu.
Ja muszę
to nagrać, bo się spieszę. Dobrze, trzymaj się, szerokiej drogi, miłego
weekendu
dla wszystkich. Hej!
Cześć!